Jest sobota, minęła właśnie 14:06. Zapraszamy na nasz cotygodniowy magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Andrzej Pijanowski za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu nisko. No cóż, życie kulturalne, tak samo jak wszystkie inne dziedziny życia w tym tygodniu, zdominował nam temat koronawirusa, a to za sprawą samorządów, samorządu Gorzowa, prezydenta miasta Gorzowa, prezydenta miasta Zielonej Góry oraz zarządu województwa lubuskiego, które odwołały wszelkiego rodzaju wydarzenia z udziałem publiczności. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób walki z koronawirusem, ale jest jak jest. Nie my to będziemy i nie w tej audycji będziemy to rozstrzygać. A w dzisiejszym magazynie Kulturalne Lubuskie między innymi relacja ze spotkania profesora Jerzego Bralczyka z jego wielbicielami o dwóch wystawach w Muzeum Lubuskim w Gorzowie i Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku. A w warstwie muzycznej będzie nam towarzyszyć Marek Grechuta, Grzegorz Turnał oraz grupa Raz, Dwa, Trzy. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania drugiej części relacji. Pierwsza została wyemitowana w Kulturalnym Lubuskim tydzień temu. Relacji ze spotkania z profesorem Jerzym Bralczykiem, jakie miało miejsce w Zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece. Spotkanie, które zgromadziło liczne grono wielbicieli twórczości, no i co tu dużo ukrywać, nietuzinkowej osobowości profesora, prowadziła Agnieszka Sobiak z Zielonogórskiej Książnicy. W relacji, którą usłyszą Państwo za chwilę, profesor radzi, jak pisać. I to nie tylko literaturę piękną.
Czy radzi pan profesor pisać najprościej, jak się da? Czy tak jak teraz jest moda z taką egzaltacją?
Czy trochę staram sobie komplikować? Proszę państwa, to jest bardzo poważne pytanie i ja na nie postaram się odpowiedzieć przez następną część naszego spotkania. Otóż jeden z najbardziej znanych tekstów filozoficznych XX wieku, czyli Traktatus Logico-Philosophicus Ludwika von Wittgensteina, który zresztą zawiera jedno ze zdań o języku mówiących prawie wszystko, mianowicie granice mojego języka określają granice mojego świata, kończy się ciekawym zdaniem innym. Cokolwiek da się powiedzieć, da się jasno powiedzieć. O czym się nie da powiedzieć, o tym należy milczeć. Dodam zresztą, że cały ten tekst jest niezwykle niejasny. Cały ten traktat. Czy pisać jasno, czy nie? Trudno powiedzieć. Czy pisać zrozumiale i dla kogo zrozumiale? Zenon Klemensiewicz, wybitny językoznawca, opowiadał kiedyś, że nawet to napisał, że kiedy nie rozumie jakiegoś tekstu, to myśli sobie, głupi jestem, czytam jeszcze raz. Kiedy czyta drugi raz i nie rozumie, myśli sobie, no albo ja jestem głupi, albo autor. I wtedy czyta na wszelki wypadek trzeci raz. I kiedy czyta trzeci raz, już wie, że to nie on. To jest może trochę uproszczające, bo wcale nie jest tak, że kiedy ja czytam trzeci raz i nie rozumiem, to źle świadczy o autorze. Coraz bardziej i coraz częściej źle to świadczy o mnie, o moim nienadążaniu za językiem przede wszystkim, o nowoczesności. Dzisiaj nawet byłem odbiorcą takich zdań, które zawierały słowa zupełnie mi obce i to mało tego, ja nawet nie chcę się zaprzyjaźniać z tymi słowami. Ja już je odrzucam. Nie chcę już ich znać. No, moja postawa przez wiele lat była taka, że im więcej słów, tym lepiej. Poznam jeszcze jedno, to pięknie, trzeba. A teraz myślę sobie, są takie słowa, których ja już nie chcę. Nie rozumiem i dobrze mi z tym. To są najczęściej słowa oznaczające też jakieś zachowania komunikacyjne, bo z takimi mam do czynienia. Co to jest screenować? Na przykład nie mam pojęcia, ale coś to chyba znaczy, a jeżeli nie, to mogłoby znaczyć. No ale nie wiem, a już jeżeli są poza kontekstem, to już kompletnie się gubię. Także nie rozumiem nie dlatego, że autor głupi, tylko dlatego, że ja jestem z innego czasu. Może czasami z innej przestrzeni też. Ale czy pisać prosto? Niektórzy uważają, że proste pisanie jest remedium na wszystko i wszystko się da jasno i prosto powiedzieć. Nie wszystko. Nie wszystko, proszę państwa. Mam za sobą kilka doświadczeń językowych, z których jednym z najpoważniejszych było pisanie konstytucji. Byłem nie tylko redaktorem, ale uczestnikiem pracy nad konstytucją. bo strona językowa tej konstytucji jest ważna. Nie powiem, że to jest idealny tekst w tej chwili, z całą pewnością nie. Zresztą na przykład za 10 artykuł nie biorę odpowiedzialności żadnej. Prawnicy na przykład chcą zawrzeć wiele treści w dość krótkiej formie, w krótkich zdaniach. To się nie daje. Napoleon, kiedy przyszli do niego, wezwani zresztą przez niego konstytucjonaliści, którzy mieli opracować nową konstytucję, powiedział im: piszcie krótko i niejasno. W gruncie rzeczy to niezłe było, bo konstytucja być może powinna się odwoływać do jakichś rzeczy, które są trudne do jasnego wytłumaczenia. Ona powinna raczej, nie wiem, dawać ogólnego, pokazywać ducha, inspirować coś, odwoływać się do wartości. A one są właśnie niejasne. Jak niejasne są słowa podstawowe. Platon mówił, że trzy słowa są, trzy wartości wyrażające piękno, dobro i prawda. Jakież to są niejasne słowa. Piękno. Przede wszystkim one są subiektywne strasznie, prawda? Prawda? O, pytam, prawda? I to słowo prawda, jakże jest bardzo skomplikowane, jakie niejasne, prawda? Bardzo często, prawda, używamy, prawda, tego słowa, prawda, nawet nie zdając sobie, prawda, sprawy z tego, prawda, że go używamy, prawda? A poza tym cenimy prawdę, prawda? A niektórzy używają tego jako przerywnika, prawda? Inni mają inny przerywnik, trochę podobny fonetycznie. Ciekawe, że to są, jedni mówią to, a drudzy tego drugie, a nie powiem jakiego, może państwo zgadną. No i to prawda, po pierwsze jest właśnie pospolitowana, a po drugie my mamy do niej ambiwalentny stosunek. Bo co robi prawda? W oczy kole. Ona musi boleć. Jak mi ktoś pyta, chcesz usłyszeć prawdę, to ja nie chcę. Jak mi ktoś powie parę słów prawdy, no to czasem się wstydzę, czasem mam sobie za złe. A piękno, co to jest piękno? Ni diabła nie wiemy. Bo to jest niezwykle osobiste, prawda? Piękne jest to, co nam się podoba.
Halina Poświatowska powiedziała, że oswajanie słów jest gorsze niż oswajanie tygrysa. Też jest takie powiedzenie: pokaż mi swój język, a powiem ci, z którego plemienia jesteś. Jak to nasze polskie plemię się wysławia?
To jest tak metaforyczne, że mógłby odpowiedzieć na to jakąś piękną metaforą. Bo przecież nie da się odpowiedzieć, jak się polskie plemię wysławia, prawda? Znaczy, jak jest dobra odpowiedź? Ja mogę co najwyżej powiedzieć, że ku mojej zresztą satysfakcji najlepiej po polsku mówią Polacy. W tym nas nikt nie przebije. I powinniśmy się z tego cieszyć, że tak dobrze mówimy po polsku i inni nie potrafią. Przez co czasami nawet nimi z lekka gardzimy albo ich lekceważymy, że oni nie umieją mówić po polsku tak dobrze. Widziałem kiedyś taki rysunek, bardzo mi się podobał, bodajże Janusza Stannego. On był na okładce takiego satyrycznego czasopisma Szpilki. Tam jest narysowana zresztą ze szczegółami katedra Notre Dame w Paryżu. I przed nią stoi dwóch Polaków. Jeden mówi do drugiego: piękne, monumentalne, wspaniałe, ale wielkie jest także to, że tylko my potrafimy powiedzieć: chrząszcz brzmi w trzcinie. No proszę państwa, oczywiście. My mamy te swoje tak zwane szybolety, czyli słowa, zdania, które trudno są wymawialne dla innych i z tym się możemy nawet szczycić. Samo słowo szczycić jest takie dobre, prawda? Szczycę się, niech ktoś powie, że się szczyci. Nikt się nie może poszczycić niczym, tylko przekręci to słowo. Szczytne skądinąd.
Polska mowa jest trudna, to skoro jest taka pieta...
Nieprawda znowu.
Dlaczego my zapożyczamy?
Znowu nieprawda. Polski język jest stosunkowo łatwy. Wiem, bo uczyłem polskiego inne narody i wiem, że to wcale nie jest taki trudny język, ani fonetycznie, tak by się nam zdawało. Chiński jest trudniejszy o wiele. A ilu ludzi nie mówi, nie? Ogromnie wiele. Jak oni się nauczyli? No właśnie.
To tak. Skąd tyle zapożyczeń? CV, weekend, events?
Och, wszystkie języki mają zapożyczenia z angielskiego, który niedługo będzie już językiem powszechnym, a w każdym razie powszechnie znanym. Pewnie dobrze, trudno. Bardzo wiele z tych zapożyczeń angielskich myśmy mieli już dawno, z łaciny bezpośrednio. A teraz my zapożyczamy po raz wtóry via angielski. jak się weźmie te zwłaszcza takie trochę bardziej skomplikowane, wydaje nam się, że to nie wiem, no, chociażby tam dedykowane czy jakieś tam inne. No przecież to wszystko jest łacińskie.
Muzeum Lubuskie imienia Jana Dekerta w Gorzowie zaprasza do obejrzenia wystawy tkaniny unikatowej ze zbiorów własnych. O ekspozycji z dyrektor muzeum dr Ewą Pawlak rozmawiała Izabela Patek.
W Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie można oglądać wystawę tkaniny unikatowej. Prace których artystów warto szczególnie polecić?
To są artyści, którzy wówczas byli bardzo mocno związani z Gorzowem i w ramach współpracy z zakładami włókien chemicznych Stilon były organizowane takie plenery artystyczne w Lubniewicach, niedaleko Gorzowa. Przede wszystkim polecam Państwa uwadze pracę dwóch artystek związanych z naszym Gorzowem. To jest Henryka Żbik-Nierubiec i Henryka Zaręba. Obydwie panie realizowały swoje prace właśnie podczas tych plenerów w Lubniewicach. Wracamy do tych prac artystycznych z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są w zbiorach muzeum i warto odświeżyć sobie tę wiedzę i tamtą wrażliwość. Po drugie dlatego, że właśnie te artystki były związane z naszym miastem. Po trzecie dlatego, że obchodzimy jubileusz polskiego Gorzowa. Gorzów jest miastem w polskiej administracji 75. rok i warto te inspiracje artystyczne, te dzieła, które zostały wykonane w latach 70. Państwu przypomnieć, szczególnie temu młodszemu pokoleniu, które być może już tamtych czasów nie pamięta.
I jak dużo tych prac możemy podziwiać? One są duże gabarytowo.
One są duże gabarytowo i wybraliśmy dla Państwa różnorodne prace. Staraliśmy się pokazać kilka różnych prac. Liczebnie to jest dosłownie kilkanaście prezentacji, natomiast przez kolejne kilka miesięcy ta wystawa będzie dla Państwa dostępna. Zapraszamy serdecznie do Spichlerza w godzinach otwarcia muzeum.
Czyli możemy się spodziewać, że do późnej wiosny możemy jeszcze tę wystawę oglądać?
Na pewno do czerwca, ponieważ na czerwiec zaplanowaliśmy dla Państwa kolejną czasową wystawę fotografii, które są również w zbiorach Muzeum Lubuskiego. Wyprodukujemy, można powiedzieć, z negatywów, które znajdują się w Muzeum Lubuskim, wielkoformatowe fotografie Waldemara Kućki i to w czerwcu do zobaczenia w Muzeum Lubuskim też przez jakiś czas.
Warto dodać, że prezentowane w Muzeum Lubuskim tkaniny powstały podczas plenerów tkackich w Lubniewicach w latach 1978-1997. Interesujące tytuły projektów Melancholia, Ćma, Zielony Zmierzch, Sabat Lubniewicki, Droga Mleczna, Kanapon Orchidea, Kostopłot Gorzowski, artystów takich jak wspomniane wcześniej Henryka Zaręba, Henryka Żbik-Nierubiec, ale także Romana Szymańska-Plęskowska, Marta Gąsienica Szostak, Ryszard Kwiecień i innych. Tkanina unikatowa nawiązuje do krajobrazów, dzieł poetyckich czy indywidualnych doświadczeń twórców. Prezentowane na wystawie tkaniny unikatowe są zaskakujące w kształcie, kolorycie, fakturze i wzorze. Niepowtarzalne są do oglądania, podziwiania. Są dziełami sztuki, owocem poszukiwań twórców w zakresie zastosowanych materiałów i technik tkackich. Tkanina na krosnach, szycia maszynowego, szycia ręcznego, haftu, aplikacji i technik mieszanych. Klarowna aranżacja wystawy zapewnia zwiedzającym spotkanie ze sztuką harmonii, a płaskie i trójwymiarowe dzieła ożywiają wyobraźnię. Wystawę tkaniny unikatowej można oglądać w Muzeum Spichlerz przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie. Serdecznie zachęcamy.
Kulturalne Lubuskie.
W Europejskim Centrum Spotkań w Barlinku czynna jest galeria Romany Kaszczyc. Artystka przez kilkadziesiąt lat była związana z ziemią barlinecką i Gorzowem. W galerii można podziwiać pracę tej absolwentki kierunku ceramika artystyczna i malarstwo Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Artystka pozostawiła po sobie prace, które można oglądać właśnie w jej autorskiej galerii. To niezwykłe miejsce odwiedziła także Izabela Patek.
Jesteśmy w Europejskim Centrum Spotkań, tak się nazywa ten obiekt.
Katarzyna Mielcarek z Centrum Informacji Turystycznej w Barlinku, malarka, fotografik.
On jest częścią Barlineckiego Ośrodka Kultury i tutaj mamy stałą ekspozycję prac pani Romany Kaszczyc. naszego guru sztuki, kultury. Niestety już nie ma jej z nami, odeszła, ale zostawiła świetną spuściznę w postaci przecudownych obrazów, które są inspirowane duchem tego miejsca, czyli przyrody berlineckiej, Doliny Płoni, Puszczy. To, dzięki czemu została tutaj na zawsze, kiedy wróciła z Wrocławia po studiach. Tutaj przyjechała tylko na praktykę, na moment. No i tu została na całe życie, stwierdziła, że to jest jej miejsce. Dlatego te wszystkie prace są jakby częścią magii tego terenu, który ją otacza, bo nawet wystarczy popatrzeć na obrazy i one wszystkie mają albo jakieś dziwne drzewa, których gałęzie kończą się dłońmi, które przytulają, albo gdzieś w tle jest jakiś krajobraz, albo woda płynąca, czy fragment historii młynów. Oczywiście również przepiękna ceramika, bo z wykształcenia po Akademii Sztuk Pięknych Roma miała tytuł artysty ceramika i tutaj też są te pierwsze kompozycje, te piękne zestawy, które wędrowały w różnych miejscach Europy i Polski na wystawach i pamiętam słynną wystawę BWA w Gorzowie, swego czasu jeszcze BWA. Teraz zapraszam wszystkich, którzy gdzieś bywają w Berlinku lub są przejazdem, żeby zajrzeli tutaj i na chwilę wrócili do świata Romy, oglądając jej piękne prace.
Podejdźmy tu bliżej. Spogląda na nas tutaj piękna dama, ubrana na pomarańczowo. Tło jest niebieskie, u góry jest niebo, ale na tym niebie odwrócona ta sama dama.
Roma była bardzo uduchowioną artystką. Ona w ogóle miała w sobie też sporo takiej dziwnej, artystycznej nostalgii. Dlatego często na jej obrazach funkcjonują symbole w postaci pustego krzesła, które czeka na kogoś albo które zostało wspomnieniem po kimś.
No właśnie, i takie krzesło jest tu.
Tak, tutaj oczywiście też. I również zegar. Ona napisała piękną poezję w tomiku pod tytułem
Nie naprawiajcie zegara. To również właśnie tytuł mojego reportażu.
Dokładnie.
O Romie.
Tak, i to jest coś, co właśnie nieuchronnie pokazuje nam upływ czasu. No a to, że jest druga, trochę bledsza osoba w kolorach, lekko jakby nawet taka transparentna, to na pewno chodziło o duszę, o to coś, co w środku nie zawsze zgadza się z powłoką na zewnątrz i czasami jest takie ulotne, czy chce uciec. To jest właśnie cała Roma, ta jej duchowość w obrazach jest niesamowita.
Kolejny obraz w kolorystyce błękitów, granatów i fioletów i tu znów dwie postaci. Wiemy, kim one są? Czy to tylko Roma wiedziała?
To tylko Roma wiedziała. Roma miała swój świat, może dlatego napisała tak dużo też legend opisujących ciekawe miejsca naszego terenu, tego obszaru, gdzie było i trochę dreszczyku emocji, i były diabły, i były strzygi, ale była też wielka miłość, niezależnie od stanu posiadania czy urodzenia. Także dlatego na tych obrazach tutaj zobacz, są jakby też dwie pary, które są przytulone, może nie do końca pewne życia, bo gdzieś tam pod nimi całe życie w postaci miasteczka namalowanego, ale też gdzieś ta sztuka w postaci Pegaza, który się pojawia gdzieś w chmurach i anioł, który mimo wszystko nad wszystkim panuje.
Teraz odwracam się i patrzę na obraz zatytułowany Wianek. Tu na nas spogląda pani w kolorystyce takiej żółtej, słonecznej. Na zielono-żółtym, przepięknym tle. Pani ma zielone oczy i na głowie ma wianek, ale nie jest to taki zwykły wianek z kwiatów.
Proszę zwrócić uwagę na oczy właśnie. U Romy bardzo często oczy są smutne. Myśmy się też bardzo zastanawiali, dlaczego. Fakt, że Roma miała dużo szczęśliwych chwil w swoim życiu, ale miała też sporo traumatycznych. Chyba gdzieś jednak ta ciężkość życia odbija się w oczach malowanych postaci, szczególnie kobiet i oczywiście też jakby wiatr symbolizujący to życie wokół, który jest jak wiatr. Ono się przetacza, ono ci czasami ugładzi fryzurkę, a czasami ci niestety, ale zrobi burzę w duszy, w głowie, w myślach i chyba dlatego właśnie tutaj jakby ten wieniec niczym gałęzie drzewa. On jest taki rozwiany, ale jednocześnie ciężki i właściwie tak naprawdę to nie wiadomo, czy to jest obraz osoby, która jest szczęśliwa, czy taka targana wiatrem życia.
Raczej smutna, myślę. Te postaci znów są wspaniałe. One stoją pod drzewem, bo w ogóle drzewa były bardzo ważne w twórczości Romany Kaszczyc i tej malarskiej, i tej literackiej. I w ogóle w jej życiu jako człowieka. Ona chyba bardzo kochała drzewa.
Tak, ona ubóstwiała w ogóle wędrówki po Dolinie Płoni i Puszczy i ona na przykład jak miała święta, urodziny jakieś takie, to nigdy nie celebrowała ich gdzieś tam w restauracji wielkimi biesiadami, tylko się robiło pikniki, chodziło się do Doliny Płoni na tak zwaną Polanę Rogalikową, tak została nazwana przez taką grupę, która z Romą tutaj penetrowała te wszystkie miejsca przyrodnicze i Roma potrafiła się często przytulać do drzew, ona zawsze robiła zdjęcia drzewom, Nawet po tym, jak ja tak zaczęłam trochę bardziej w tej fotografii się odnajdywać, to też prosiła, żeby mi przynosiła zdjęcia drzew. Ona uważała, że drzewa żyją, że one wiedzą więcej niż my i że mają swoistą energię i dlatego może też właśnie często na takich obrazach drzewa są takie personifikowane.
Europejskie Centrum Spotkań w Barlinku, w którym usytuowana jest Galeria Romany Kaszczyc, mieści się przy ulicy Leśnej 1.
Maryla Ścibor-Marchocka, autorka powieści o dość długim tytule Sprawiedliwi, o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie rzezi wołyńskiej, gościła w Zielonej Górze na zaproszenie Instytutu Pamięci Narodowej. W relacji, która za chwilę, pisarka mówi o inspiracjach sięgnięcia po ten temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz o znaczeniu poważnego zajęcia się tym tematem dla wizerunku Polski za granicą.
W Kanadzie, w Australii, w Stanach są niezwykle silne diaspory ukraińskie, które bardzo dużo pieniędzy dają na rozwój między innymi kultu bandery, a my byśmy z tym kultem nie mieli takiego problemu, gdybyśmy byli mądrzejsi i te 30 lat temu zrobili medal wschodni, go nie tylko nadawali, ale jeszcze w jakiś sposób czcili tych Ukraińców, bo to byłoby wtedy modne mieć dziadka, który ratował Polaka. Nawet jeżeli nie byłoby szczere, ale politycznie dla nas byłoby lepsze. Z pracą nad książką to jest tak, że ja wiedziałam, że to jest ten dług. Wiedziałam, te historie różne przychodziły. Istniały w rodzinie opowieści z czasów rewolucji. Często były opowieści o tym, że zwłaszcza przed bolszewikami, ale również czasem przed Ukraińcami, niańki wynosiły z dworów dzieci i to były przeważnie Ukrainki. No więc gdzieś ten dług był i ta świadomość, że o tych ludziach trzeba napisać. Mój ojciec zawsze też potrafił pokazać ludzi dobrych w najgorszych sprawach i zawsze mówił, że jeżeli mamy mówić o rzeczach trudnych, to najpierw trzeba powiedzieć coś dobrego i na koniec trzeba powiedzieć coś dobrego, bo inaczej to zło nas zawładnie. A samo pisanie opowiadań to są 2 miesiące. Żeby móc to napisać, ja musiałam wejść w ten świat, jakby go cały czas przeżywać. Moje dzieci są dorosłe, ale ile się nasłuchały, to już jest ich i ile matka im była kompletnie nieprzytomna i nieprzydatna przez ten czas, ale wytrzymały ze mną, także im chwała. Bez historyków to by nie powstało. Ludzie na ogół o tych ludziach, którzy im pomagali, bardzo niewiele pamiętają. Więc praktycznie z tych relacji na żywo zbieranych zaledwie 3 nadawały się do tego, żebym mogła stworzyć opowiadanie. Trzeba było się oprzeć na pracy historyków, na relacjach, które oni zebrali, przede wszystkim również na relacjach, które były zebrane świeżo po wojnie i były w jakichś archiwach. Dlatego prace historyków tutaj były niezbędne. Bez tego bym nie dała rady po prostu. Ja byłam zaskoczona, że tak mało ludzie pamiętają o ludziach, którzy ich ratowali, ale potem zrozumiałam, że taki jest mechanizm psychologiczny. Matka Teresa z Kalkuty mówiła, jak chcesz zmienić świat, to zmienić z siebie. Nasze doświadczenie uczenia historii z PRL-u polegało na tym, żeśmy w domach się uczyli tej historii, przekazywali komuś. Myślę, że to wszystko zależy właśnie też od takich spotkań, od tym, że państwo komuś powiedzą, że jest taka książka, albo że tacy byli sprawiedliwi. To po prostu jest taka ziarnko po ziarnku praca, ale to jest do zrobienia. Musimy o tym mówić. No ja mam nadzieję, że jakieś ziarenko ugram tą książką.
Za chwilę felieton Andrzeja Pierzchały. Dzisiaj o wystawie przygotowanej przez Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj w magazynie Kulturalne Lubuskie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Janusz Młyński, kłaniam się i do usłyszenia za tydzień 14 marca. Do usłyszenia.